to, co zaczynamy.
Chyba tak.
Chyba no. Tak, tylko w jakiś sensowny sposób się
nie, dlaczego?
Cześć, witamy was. O Jezus Mary, przecież
tak, sensowny
bardziej,
sposób.
Bardziej wyświetlanie. Jakoś... Musiałem się zatrzymać sam z siebie, bo już tyle razy powiedziałem.
Doszedłeś do tego.
Frazę.
Zacznijmy jakoś sensownie. Witam.
Zmiany w moim życiu, wiesz, zmiany. I zmiany w magii kina. Cześć, z tej strony Rafał Skwarek.
Pościgi, wybuchy.
I?
Wielkie zmiany.
No przedstaw sequele, się, prequele. Bo jak ja cię przedstawiam, to potem się
Kamil
złościsz
Kucharski,
na mnie.
To ja, znają mnie, wiedzą, kim jestem.
A, no tak, sławny człowiek. Kiedy ostatnio cię ktoś rozpoznał? Pytał cię ktoś, czy to ty u Kolonowicza byłeś?
Nie, nie było tak. Tak było z naszym kolegą Maćkiem. Nie, no co ty, ja wracam do domu i się mnie pytają, a pan do kogo?
Też tak mam. No, to prawda. Chociaż ostatnio mnie w ogóle nie widzą. Ale zmiany nie tylko u nas, ale i w magii kina.
No, no to u nas.
Wow, rzeczywiście. Postanowiliśmy troszeczkę zmienić formułę, więc będziecie, może to zauważycie, może nie. Może usłyszycie, że będą takie dwie takie rzeczy, takie wow, o czym oni mówią, dlaczego?
Dwa nowe elementy w postaci ty i element ja.
Tylko, że odnowione.
Tak.
A, rozumiem.
To jest tak zawsze, że się maskuje jakieś wypalenie, nie? Już tak nie mamy kompletnie pomysłów, już powinniśmy sobie dać spokój, ale wprowadzamy jakieś odświeżenie. New branding kompletnie.
Zobaczycie, jak to będzie działać. Nie przejmujcie się. Tym razem nasza audycja będzie miała temat główny. Ostatnimi czasy lubiliśmy go nie mieć, ale...
Ja cały czas go lubię nie mieć.
Ja też, oczywiście, ale tym razem lubię go mieć, chociaż nie lubię tego, jaki to jest temat. 12 listopada zmarł Stan Lee. Taki bardzo miły starszy pan, to znaczy on tym starszym panem był przez jakiś czas.
Prawdopodobnie od początku życia był.
Bardzo niewykluczone, nie? Jakby
przedwieczny.
Widziałeś go kiedyś młodego? Bo ja nie bardzo.
No nie.
Jak widziałem jego zdjęcia, gdzie wiesz, no jest napisane, że Stan Lee o 40 lat wcześniej, to jakby i tak już masz wrażenie, że nie wiem.
On jest rówieśnikiem Morgana Freemana generalnie. To żart.
Tak. Tak, i jakby...
cieszę się, że go nie złapałeś. Tak?
Nie no, jakby...
Jesteś bardzo kompetentny do
Ja złapałem żart, ale jakby najpierw go nie złapałem, a złapałem go w połowie reakcji.
W montażu wkleję tutaj taki gif, jak chłopak próbuje złapać piłkę, ale nie może jej złapać, jak zrzuciła się do niego piłka.
Aha, w sensie tak, że zwykle, że to jest obrona firewall Windowsa, tak?
Tak.
Okej. Okay. Jeśli nie wiecie, kim był pan Stan Lee, to dla takiego prostego, naprawdę uproszczonego przypomnienia, a raczej wytłumaczenia, był to twórca komiksów, głównie scenarzysta, był też wydawcą i głównie wsławił się dzięki swojej pracy w Marvel Comics, więc w jednej z dwóch takich największych stajni superbohaterskich komiksów razem z DC. Dlatego też dzisiaj, jako że większość osób kojarzy go tylko z tą twórczością marvelowską, chcielibyśmy pogadać o filmach Marvela i stworzyć jakieś te nowe segmenty. Łatwiej nam będzie wejść, kiedy będziemy mieli porządny temat.
Zdecydowanie tak. Ja jestem specjalistą od filmów Marvela, więc możemy to przegadać spokojnie z cztery audycje na ten temat.
Wspominać co nieco. Nie? Jakby, ostatni film Marvela, który obejrzałeś, to będzie który? Będzie Czarna Pantera?
A nie, no później byli Avengersi.
Oglądałeś Avengersów?
No przecież byłem z tobą na to.
A, no tak, był ze mną na Avengers.
Wszystkie filmy Marvela, które widziałem, to widziałem z tobą.
Czyli niewiele.
No widziałem dwa, nie?
Tak? Naprawdę?
No a no co ja wcześniej?
No a nie widziałeś wcześniej Spider-Manów z Tobey Maguire'em?
Tak, je widziałem, rzeczywiście, one też są Marvelowe.
No właśnie, no. ja je
skojarzyłem,
uwielbiałem.
Że one są Marvelowe. No tak, no wtedy też je bardzo lubiłem. No. Teraz na zasadzie sentymentu.
No tak, no tak, ale one są bardzo uroczo głupie, więc...
No, to prawda.
Mi się nadal dużą przyjemność z nich bierze. No dobra, no to zaczęliśmy od tego, to kto jest najlepszym Spider-Manem?
Ja nie znam ich wielu, wiesz?
No mamy takich trzech podstawowych.
Trzech podstawowych Spider-Manów.
Jest Tobey Maguire.
Ciężko komukolwiek z nim konkurować, bo miałem 10 lat i oglądałem Spider-Mana.
No właśnie. Jest Andrew Garfield.
No.
I jest Tom Hollander. każdy ma swoje plusy dodatnie i plus ujemne, chociaż chyba Garfield się jakoś tak najmniej odnalazł w tym wszystkim. Hollander dość świetnie pasuje do takiej dzisiejszej formy superbohatera, w której to on jest zabawny, on jest fajtłapowaty, ale to nie jest ten sam rodzaj fajtłapowatości, co u Tobiego Maguire.
Nie, on jest troszeczkę bardziej cool.
On jest cool, tak. On pokazuje, że te supermoce są cool.
No, to on mi się podobał rzeczywiście, tak. To jest ciekawe. Znaczy, widziałem go tylko w tych nowych Avengersach, nie?
Mm.
Ale to tak, podobał mi się taki Spider-Man, rzeczywiście.
A, jak się oglądało właśnie Tobiego Maguire'a, to się miało wrażenie, że to jest czysto takie... ale to takie trochę bardziej autentyczny, wiesz, przegryw amerykański. Wtedy czuło się ten posmak tych filmów, które były wtedy w sumie na topie, czyli tych takich komedii coming of age amerykańskich, takich głupkowatych o pierdołach w liceum, koledżu, czy czymkolwiek tam.
Trochę tak. Przy czym tam to chyba nie było tak, że tam było dużo jakiegoś takiego humoru typowego dla filmów pokroju American Pie, nie?
Nie, absolutnie tak. Takich rzeczy nie było. To był dosyć grzeczny the Spider-Man, ale miał Willema Dafoe.
No ale co, jakby kontrastujesz tutaj, że był z jednej strony grzeczny, ale z drugiej strony miał Willema Dafoe, tak?
Miał Willema Dafoe, Willema.
Boże, co za imię, no.
Willema Dafoe bez koszulki miał.
Dobrze. Czyli od 13 roku życia można było zobaczyć ten film, wcześniej nie.
Tak mi się wydaje, nie mam pojęcia. No ale z tych rzeczy, które ja na pewno kochałem, to była muzyka.
Tam Spidermana?
Tim Burton zrobił muzykę.
Pamiętam nawet. Ona zapadła w pamięć, tak.
Mega wciągająca. No i były te trzy części. Oglądałeś jakby wszystkie trzy części?
Zastanawiam się
właśnie. W pierwszej był Green Goblin.
No tę widziałem. Drugą też widziałem.
W drugiej był Octopus.
Tak, to
i też to była dobra część. Alfred Molina to jest też naprawdę w porządku aktor, więc tak, też taki. Se poradził, tam się dobrze wpisał.
A czy to jest jego najpopularniejsza rola w życiu?
No nie wiem. Może we Freezie miał chyba trochę bardziej popularną rolę. No nie wiem, okay, z czekolady go ludzie kojarzą.
To jest aktor generalnie drugoplanowy, nie?
Tak, ale bardzo, ja go sobie bardzo cenię, naprawdę.
No, sympatyczną ma aparycję.
No i wcześniej był Venom i Sandman.
Też to widziałem.
Venoma grał Topher Grace. Taki człowiek, Topher, który nie powinien grać takich tych... mogę ci powiedzieć ciekawostkę o Topherze Grace'ie.
No powiedz, na pewno nie słyszałem.
Na pewno nie słyszałeś. Topher Grace, jak się urodził, to miał na imię Christopher, ale...
A, gdzie jest haczyk?
Ale nienawidził, jak go nazywali Chris w szkole, więc jak tylko mógł, to sobie zmienił imię z Christopher na Topher, bo mógł pokazać. To tak jakby wielki przewodniczący Krzysztof Kononowicz nazywał się Tof Kononowicz.
Tof.
To jest Tof.
Krzysztof to jest Krzysztof. To jest dopiero Tof.
Ale dobra, nie skupiajmy się na tym, skupmy się może jednak na tej muzyce.
Tak?
No.
No dobra. We'll be right back.
Ostatnio mówi się, że Czarna Pantera będzie nominowana do statuetki za najlepszy film.
No ale do jakiej statuetki?
Oscara.
A, do tej statuetki.
Do tej statuetki, tej takiej żółciutkiej.
Ty, no nie wiem, jak tam twoja Czarna Pantera. Ej, no dobra, to
jak
był,
myślisz?
To był całkiem sympatyczny film, ale no...
Bo jakby naprawdę? To, że zgłoszą się do nominacji, jakby to jest
mają do tego prawo,
to,
nie?
To mają do tego prawo, nie? Jakby patrzysz na tam ostatnie Transformersy i oni też tam 17 statuetek chcą.
chyba najbardziej... Siedzisz w komisji, oni wchodzą, hej, jakby chcieliśmy się zapisać, no, zadzwonimy do pana.
To tak wyglądało prześmiesznie, bo... Już i tak są mega bezczelni, że w ogóle podchodzą do tego, nie?
No tak.
Ale wiesz, masz wypisane te kilkanaście kategorii i już we wszystkim, co tylko można, nie? Dobrze, że nie wstawili do najlepszego filmu nieanglojęzycznego.
Bo na DVD wyszło też z hiszpańskim dubbingiem. No,
właśnie, patrzysz, ale nominacji dla aktorów nie ma. Jakby zostawili, no. Że tego nie wybrali.
Była jakaś kategoria dla robotów specjalna, to może...
No, może wtedy uznali, że Mark Wahlberg... dobra, może jednak nie. Ale to, że Mark Wahlberg jest najlepiej opłacanym aktorem w Hollywood, to jest jakiś dramat.
No wiesz, znaczy, no, nie, generuje najwięcej gotówki, nie?
Nie, żebym ja go nie lubił. Właśnie nie wiem, kto generuje najwięcej gotówki. Czekaj, można
nie,
sprawdzić.
Nie, no tak strzeliłem, że skoro tyle zarabia, to pewnie
właśnie
ma to jakieś
też przeliczenie. No właśnie, też by było najbardziej sensowne. No i dobra, no i mam listę 50 aktorów, którzy w swoim życiu zebrali, jakby w sensie jest podsumowanie, ile filmy, w których grali, zarobiły. Mhm. I nie wiem, czy chcesz na przykład może pierwszą dziesiątkę dostać.
Z jakiego roku są te dane?
Z tego roku.
Aha, czyli
ale w sensie to nie są dane z roku 2018, tylko jakby ze wszystkich.
No
lat.
Ja wiem. No, tak,
mogę ci od razu powiedzieć, że Adam Sandler jest na 49. miejscu.
Nice, fajnie, cieszę się.
No, jakby... Dobra, pierwsze, ale no dobra, no to jak pierwsze 10.
Masz człowiek na liście 50.
Jak pierwsze 10, to jak myślisz, kto będzie w tej pierwszej dziesiątce? Tak, spróbuj rzucić jakieś.
Nie wiem, ale to na pewno są. To nie mogą być aktorzy, którzy rzadko grają. Muszą być aktorzy, którzy często grają.
I w jakichś takich bardzo popularnych filmach.
O Jezu, z pieniędzmi to mi się Robert Downey Jr. kojarzy.
No, pewnie jest, wiesz, pewnie jest szansa na to.
No, jakbym tam gdzieś ustrzelił w tej dziesiąteczce. Gdyby taki DiCaprio grał częściej?
Ja myślę, że na przykład, nie wiem, mógłby być Tomasz Karolak, bo...
Ten człowiek jest wart... On jest bezcenny.
Wszelkich pieniędzy, jakby to
jeśli jest na świecie człowiek, który może zagrać naszego kolegę Maćka, no to jest wart każdych pieniędzy.
No dobra, wyszliśmy od Marvela, no ale trudno, jakby
no
to,
Jezu,
jest, to
no.
Jest bardzo ciekawy artykuł, jakby wszyscy teraz mówią o Marvelu. Nie
prawda, powiem. Wszyscy mówili tydzień temu o Marvelu.
10. miejsce to jest Eddie Murphy.
O, w czym on tam grał ostatnio? No bo to są wszystkie lata.
Bo
no,
liczy
dobra,
się
no.
Na przykład Shrek, nie?
No tak.
Bo Shrek się liczy. No. I to jest jego film, który zarobił najwięcej pieniędzy. Shrek 2. Filmy...
Shrek w ogóle. Shrek to też jest temat do obgadania jeszcze.
Kurczę, ale nam się robi tematów. Moim ulubionym filmem Marvela jest Deadpool. I jakby
a
to,
no,
wiesz,
widziałem Deadpoola przecież odhaczę.
A, no tak, no tak. Filmy Andy'ego Murphy'ego sumarycznie zarobiły 3,8 miliarda dolarów. Dziewiąte miejsce jest bardzo sensowne. To jest Tom Cruise.
No tak.
I,
tego typu aktorzy.
I najwięcej zarobiła Wojna Światów. Mhm. 8. miejsce to jest Anthony Daniels.
Anthony Daniels?
To jest człowiek, który gra C-3PO.
No bo Gwiezdne Wojny zarobiły pieniądze. No a on przecież się w każdych pojawiał, nie?
Cztery miliardy.
I w spin-offach się pojawia, we wszystkim. Czy to jest jedyna postać, która się we wszystkim pojawiała?
A on się pojawia w Rogue One?
Tak.
Tak?
Tak? Wydaje mi się, że tak.
Mi się wydaje, że nie.
Nie? Tak, wydaje pojawia się.
Bo ja Hanna Solo nie widziałem, a
no
nie. Solo się pojawia?
Tam się pojawia. Tak, pojawia się? O matku, już nie
kurczę,
pamiętam.
Ja też już nie pamiętam.
Ale tak, no, skoro to on jest na tej liście, no to zakładam, że tak musi być.
7. miejsce. Andy Serkis.
No tak, no. No
to jest
fachowiec,
człowiek,
nie?
Którego nikt nie zna twarzy, ale jakby...
Wiesz, no jest w mieście ten jeden fachowiec, który najlepiej kładzie kafelki, nie?
Uwielbiam Andy'ego
Tylko
Serkisa.
On kładzie kafelki.
Widziałeś kiedyś jakieś jego wywiady z nim?
Nie, chyba
takie...
nie.
To jest tak przeuroczy człowiek.
Słuchaj, na koleś, który zagrał Golluma we Władcy Pierścieni, nie musi być przeuroczy. Nie oszukujmy
się. Nie ma innej opcji. Jest inteligentny i taki milutki w ogóle, taki fajny. Jak były eventy jakieś przy otwieraniu tego Hobbitonu, wiesz, w Nowej Zelandii i tak dalej, to on czytał dzieciom książkę. To tak super to wyglądało. O, szóste miejsce. Scarlett Johansson.
O, fajnie.
No, dobra.
Też kobieta wart wszystkich pieniędzy świata, prawdopodobnie.
A to on powiedział. Piąte miejsce, no tak, no jakby już mówiliśmy o tym panu przy żarcie, którego nie złapałem, ale złapałem tylko za późno, czyli Morgan Freeman.
No tak, Morgan Freeman.
4,522 miliarda.
Najwięcej zarobiło?
Mroczny Rycerz.
Mroczny.
534 miliony dolarów. Jak ja kocham Mrocznego Rycerza. Czwarte miejsce Tom Hanks i to sprawia, że mam uśmiech na ustach. Co prawda to nie znaczy, że to są aktorzy, którzy najwięcej zarobili w życiu, acz bardzo chętnie przeczytam taką listę na przykład za tydzień, bo ja takie lubię, ja lubię listy. Trzecie miejsce, o cholera, Robert Downey Jr. Brawo, ja chciałem pogratulować zdolności przewidywania ekonomicznego. Robert Downey Jr., czyli najwięcej Infinity War zarobił.
Mhm.
Drugie miejsce to jest Harrison Ford.
Mm-hmm. No, Indiana Jones i Gwiezdne Wojny, nie?
Mm-hmm. No, jednak trzeba przyznać, że miał cię grać. I pierwsze miejsce. No, szczerze, ci się spodoba pierwsze miejsce.
No, dawaj.
Samuel L. Jackson.
Wstawię to tutaj na bank.
No, powiem, no,
wkleję to.
Wrzucę od niego. Przecież wiesz, możesz kawałek,
no, całą kompilacją być. No, nie, no, to zasłużenie, no. Czy zasłużenie, no. Kurczę, no, on w wielu rzeczach grał w ogóle, nie? On ma bogatą filmografię.
Bogatą, co też znaczy, że bardzo różnorodną jakościowo.
Wiesz, no, prequele Gwiezdnych Wojen jednak trochę zarobiły też, nie?
No tak, no tak. No, grał przecież w Avengersach.
No tak, tak, tak. Filmy Tarantino też coś tam zarabiają,
no,
jednak, nie?
No, oczywiście, oczywiście. No, ale najwięcej z tych filmów, które grały Avengersi, zrobiły.
Mhm.
To pierwsze. Chyba nie liczą mu tego cameo po napisach, bo jak jest tutaj wypisane...
No, pewnie nic nie wziął nawet za to.
To przecież to przeuroczy człowiek. Ale to ciekawe, że wiesz, że właśnie... Taki Anthony Daniels zarobił tyle pieniędzy, nie? Masz te 4 miliardy.
Zarobił, to znaczy filmy, w których...
No tak, no tak. A Mark Hamill jest na 50. miejscu.
No ale
bo
on
nie grał
w połowie tych filmów, nie?
No, no tak. No ale jest jednak tam spora różnica. To jednak 50. miejsce. Tak. Mark Hamill jest przeuroczym człowiekiem na Twitterze. Nie wiem, czy widziałeś.
Widziałem. A ile razy on już umierał?
O, biedny człowiek. Okej, okay, dobra, czyli przeszliśmy przez te najlepiej zarabiające, no i dla większości najlepiej zarabiający byli Avengersi. Jednak Marvel trzyma żelazną pięścią.
Pieniądze.
A raczej nie żelazną pięścią, tylko
no,
rękawicą nieskończoności.
Metafory do zarabiania pieniędzy.
Nie, no, w sensie Infinity Gauntlet. No, jakby,
mogłeś dać, to rękawica, to ma palce,
mi,
można
mogłeś
chwycić.
Mogłeś mi dać dokończyć, nie? Bo jakby to miało sens. Czy druga część Infinity War będzie najlepiej zarabiającym filmem w historii?
Ludzie są ciekawi, jak rozwiąże się to fabularnie, co nie?
Mogliby na przykład przeczytać komiks, jakby nie było problemu.
Nie ma już Stan Lee, no skąd komiks teraz?
Nie ma już komiksu.
No, nie wiem. Nie jestem prognostykiem ekonomicznym, ale...
Ale Roberta Downeya Juniora zgadłeś, nawet na trzecim miejscu
jest
był.
Jest możliwe, to jest prawdopodobne.
Ja myślę, że tak, że ludzie oszaleją. Słyszałem, że na tym etapie film ma jakieś 3,5 godziny.
No ale to od długości tantiemy się nie... Tam,
nie, no ja wiem, ale wiesz, jakby przygotowują masywne, potężne...
Dobra, przyjdzie do cięć i zostanie godzina 30.
Aha, czyli mają po prostu 3 godziny 30 materiału według ciebie. A, rozumiem, oszczędzają.
Tak.
Na taśmie.
Nie, no, ile miała ta wcześniejsza część długości?
No też
nie
ponad,
była krótka
ponad
wcale,
dwie
nie?
godzinki.
No i to tak bliżej trzech niż dwóch chyba.
Ale ja się naprawdę dobrze bawiłem.
No dało
to
się
jednak, to jednak była taka czysta, czysta forma zabawy. Część historyków filmowych twierdzi, że te właśnie nowe kino superbohaterskie już w czasach dzisiejszych tych Cinematic Universe i właśnie ich spotkań, jak przy Avengersach, twierdzą, że kino superbohaterskie to jest nowa forma kina atrakcji. Tak jak wiesz, podróż na Księżyc Meliesa, wiesz, z lat 10. i 20., kiedy chodziło o triki i wybuchy, akrobaci i tym podobne, nie było tam żadnej praktycznie treści.
No to teraz po prostu twórcy tych filmów starają się nam sprawić radość tym, że ej, znam go, widziałem go kiedyś, nie? W zasadzie naszej pamięci kulturowej.
O, znam go, widziałem go kiedyś, no to właśnie Stan Lee już w ogóle. A Podróż na Księżyc to był 1902, ale ten czas leci. Ale ten czas leci.
Co, doleciał?
Nie wiem.
Mówiliśmy o Shreku. Ja muszę z ciebie o coś zapytać, okay. Bo miałem dziś rano przygodę. Bardzo szybko się ogarniałem przed wyjściem, ale przy myciu zębów byłem w stanie przejrzeć coś sobie na telefonie.
Dobrze.
I zobaczyłem coś, ale nie byłem w stanie zrobić fact-checkingu i potwierdzić tego. Aha. Myślę sobie, że to mógł być haczyk. No bo jak wszyscy wiemy, powstaje reboot filmu Shrek.
Tak, przez Illumination Studios, czyli tych od Minionków.
Tak, to są ludzie, którzy wezmą sobie scenariusz pierwszego Shreka i nakręcą go jeszcze raz.
To jest przerażającą diagnozą naszej branży.
Tak, no z Piratami z Karaibów się dzieje to samo, nie?
Tylko kobieta ma grać. No,
podobno, tak, też tak widziałem.
Czyli nie, żeby mi to przeszkadzało, nie? Tylko,
nie, no, no po prostu, jak zaznaczamy fakt. Oni to robią też, żeby ludzie przyszli z ciekawości, nie? No nie oszukujmy się. Widziałem gdzieś post z wideo wklejonym i z podpisem, że przy okazji powstaje też fanowski reboot.
Mhm.
Czy on naprawdę powstaje? Tak. Bo widziałem zwiastun. Mhm. Sobie myślałem, tak potem sobie pomyślałem, ten zwiastun to może być kompilacja jakichś wideomemów.
Nie, to jakby to rzeczywiście powstaje.
To rzeczywiście powstaje.
To rzeczywiście powstaje i to jest ale chyba to nawet jazda. Kilkuset twórców tak, no, internetowych.
Uściślimy, motyw jest taki, że każda scena jest nagrana przez innego internetowego twórcę tak. W kompletnie innej konwencji, różnymi sposobami animacji, też niektóre są odegrane aktorsko, ale w różny sposób, przez różne osoby. Każda scena, jakiś taki kolaż irracjonalnych scen, które są wariacją na temat scenariuszu historii tak, Shreka.
Na temat
Shreka.
Dopełniacza od słowa scenariusz?
No, no właśnie tego. Widziałem ten zwiastun, znajdźcie to sobie gdzieś w internecie, ale to będzie jazda. W sensie nie twierdzę, że to będzie super przyjemne do oglądania i że to będzie dobre,
Ja w ogóle miałem wrażenie ciekawe. Po tym zwiastunie, że to nie będzie dobre.
Nie, no,
bardziej zaciekawiło mnie imię pana Fontano. Zastanawiam się, w jaki sposób on się przyczyni do tworzenia tego. Nie wiem, czy kojarzysz tego pana. On ma taki kanał The Needle Drop, na którym recenzuje albumy muzyczne. Taki łysy z okularkami i on w świecie muzycznym tak go zawsze.
No nie.
No w każdym razie zastanawiałem się, co on tam włoży, bo jakoś jak patrzyłem na ten zwiastun i tak patrzyłem na tą wstępną listę ludzi, którzy biorą udział w tym projekcie, to po prostu miałem wrażenie, no nie znam was. Jakby kibicuję, ale nie znam was.
Chcę to zobaczyć. To jest jedna z rzeczy, którą natychmiastowo stwierdziłem, że ja muszę to zobaczyć. Przecież to będzie niesamowity eksperyment.
Jestem ciekawy, jak dystrybucja będzie tego wyglądać.
Wiesz co, skoro to są twórcy internetowi, to ja myślę, że to może się odbyć drogą internetową. To może nie mieć żadnych oficjalnych kanałów dystrybucji. Nie sądzę, żeby trafiło to do kin.
No nie.
Na jakieś platformy pokroju taki... Netflix czy coś. Nie, raczej
się nie spodziewam bardziej, wiesz, czy na przykład festiwalowo będą to gdzieś wysyłać.
To musiałby być jakieś naprawdę specyficzne festiwale.
To ciekawe, że Shrek, czyli film, który jest uznawany za jednego z, no, z naczelnych kamieni milowych w historii postmodernizmu w dzisiejszej sztuce filmowej.
Nie tylko postmodernizmu, w ogóle kamień milowy, jeśli chodzi o animację komputerową. Nie?
To też.
W ogóle chyba jeśli chodzi o takie filmy, które są jednocześnie dla dzieci i ich rodziców, też wyznaczyło to pewien trend. No. Nie robi się teraz głównie filmów dla dzieci, nie? Ale robi się takie filmy, żeby rodzice poszli z dziećmi i też się przyzwoicie bawili. Shrek gdzieś tam był takim kamieniem milowym.
To prawda. To też dla nas było ważne, że my mieliśmy Bartosza Wierzbięty, który pisał dialogi.
To było też bardzo istotne.
I to był
krok milowy dla polskiego dubbingu.
No, trzeba przyznać. Chociaż zawsze mieliśmy naprawdę dobrą scenę dubbingu.
No, ale to był,
bardziej chodzi o ten krok taki...
Było takie apogeum.
W tą dorosłą stronę też. Ale nie, jakby bardzo szanuję. Która część Shrek jest swoją ulubioną?
No, ulubioną jest pierwsza, nie? No, jakby nie jestem w stanie przebić pewnych takich, wiesz, no...
Nie mam takiego wielkiego sentymentu do pierwszej.
Nie, ja mam ogromne.
A wiesz, jaki jest podstawowy powód tego?
No nie miałeś jej na VHS-ie.
Dokładnie.
Ja zdaję sobie sprawę, jak to działa. Słuchaj, no, ja wiem, jak to działa.
Dwójka ma fantastyczny soundtrack. Ma chyba najlepszy soundtrack ze wszystkich części.
Możliwe. Chociaż on z pierwszej części też jest super. No.
Miałem, no, to prawda,
miałem
jest
płytę
klasyczny.
Z soundtrackiem z jedynki.
Ja nie miałem, ale też chciałbym powiedzieć, a kto nie miał? To była dosyć popularna rzecz. Ja jak byłem mały, to miałem takie...
Bo ty byłeś kiedyś mały, tak? Ze Stanem Lee i z Morganem Freemanem w piłkę kopał.
Jak byłem mały, to miałem takie... Nie umiem ci tego wytłumaczyć dobrze psychologicznie.
Ja jestem dobry w takie...
To było tak, że jeśli wychodziła nowa część jakiegoś filmu, który lubię, to ona jakby praktycznie była zmuszona w mojej głowie, ta najnowsza być moją ulubioną, bo miałem wrażenie, że jeśli robisz sequel, nie wiedząc oczywiście, że coś takiego się nazywa jak sequel, to musi być przecież lepsze. Musi być nowe, lepsze.
Ale świadomość Rafała Skwarka była wtedy dziwna.
No, więc wychodził Shrek Trójka i nawet jeśli, wiesz, no ja teraz widzę, że dużo rzeczy tam jest nie tak, i to w głowie
takie przeświadczenie,
dzieciaka,
że skoro robią następną część, to robią ją po to żeby zrobić ją lepiej.
To jest to najlepsze.
Bo to jest najnowsze.
Tak miałem, autentycznie. Tak. Więc nawet wolałem drugą część Gwiezdnych Wojen od pierwszej. W sensie z nowych...
No ja rozumiem.
W sensie z tej drugiej trylogii.
No to jakby tutaj jest... czy byś powiedział, że wolisz pierwszą czy drugą, to nie ma większego znaczenia.
Nie, no to jakby druga.
Ja też
jest...
ja wolę pierwszą.
Pierwsza jest zdecydowanie lepsza.
Już chociaż ma też mnóstwo takich.
Nie, no oczywiście, no, ale ma jednak taki potencjał jeszcze większy, żeby się pośmiać dwójka.
Musisz powiedzieć do pierwszej części: hej, jesteś trochę mniej upośledzona niż druga. No super osiągnięcie.
Z drugiej strony.
Po co takie rzeczy mówić? Obie są słabe. Nie należy porównywać, które jest lepsze.
Ale trzecia jest najlepsza.
Tak, no to prawda akurat. No.
Ostatnio zrobiłem sobie samemu taki wiesz, myślowy, Rafał, jakbyś sobie ułożył części Gwiezdnych
Wojen. Która jest najlepsza, najgorsza? Najbardziej,
ale wiesz, wszystkie ułożył wszystko, w kolejności. No, i miałem
razem
problem.
Z spin-offami, tak?
No, nie, wiesz, spin-offów nie, sam, ten, no. Spin-offów nie zaliczyłem.
No tak, no to wiesz, no coraz więcej ich jest problem powoli. Nie?
No to dawaj, no.
O matko. Od dołu czy od góry?
Od dołu.
Od dołu, no to... Widzisz, bo tutaj jest problem z tym rozwarstwieniem takiej rzeczywistej jakości filmowej i tego, jak mi się to teraz ogląda, a jednak, wiesz, no, takich skojarzeń dziecięcych, tego, co się miało na VHS-ie, co się nie miało, nie? To jest trudne.
Mm-hmm. No ale jakby już obejrzałeś wszystkie te części na prawda. Etapie bycia świadomym odbiorcą.
No druga jest najsłabsza, no.
Druga jest dobrze.
Atak klonów jest najgorszy.
Cieszę się, że się zgadzamy.
No, tutaj trzeba to...
I tu się pojawia problem. Co
już?
Potem?
Już tutaj?
Już tu mi się pojawia problem.
Mi by się pojawiał, gdybym bardzo mocno uwzględniał moje gdzieś tam wspomnienia bardzo silne z Mrocznym Widmem, które moje wspomnienia wiążą się z nim nierozerwalnie. Mm. Uwielbiam oglądać Mroczne Widmo, płaczę w środku, jak zły jest to film i oglądam z przyjemnością jednocześnie. Tak jakbym spał z termoforem koło lodówki, wiesz. To jest bardzo dziwne uczucie. Ale tutaj muszę wstawić Mroczne Widmo na przedostatniej pozycji.
No i widzisz, ja jednak daję sobie zwyciężyć tej nostalgii.
Tak?
Bo ja wrzucam Powrót Jedi. Bo ja uważam, że szósta część, jak widzę te Ewoki znowu, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Jak widzę zakończenie szóstej części,
no ja rozumiem.
Jak oni tańczą se w tym lesie, leci tak fatalny po prostu utwór, boli mnie to. I ja już po prostu przyznaję, że ta głupia, nieskrępowana rozrywka i nostalgia jedynki przebijają to. Więc ja wrzucam... wrzucam Powrót Jedi.
Jestem w stanie to uszanować i zrozumieć nawet, tak. Chociaż ja lubiłem szóstą część zawsze. W sensie, mi się zawsze podobał fakt, że z całej oryginalnej trylogii tam jest jedyna sensowna walka na miecze świetlne.
Tak, tam widać już zdecydowanie się podwyższa poziom.
To zawsze mi imponowało.
Okej, okay, no czyli... no to ja teraz...
No.
Wrzucę... No niech będzie to Mroczne Widmo. No, dobra, tutaj no. Wrzucam Mroczne Widmo.
No i ja już tutaj, ja tutaj mam problem na przykład.
No nie? I zaczynają, no dobra.
Zaczynają się schody, nie?
Nie, tu jeszcze nie mam problemu. Tu jestem w pełni zdecydowany, tu jeszcze okay. Wiem, co wrzucić. Więc ja mogę ci powiedzieć, że ja tu rzucam Ostatniego Jedi.
A czekaj, no bo ja rzuciłem tylko dwa na razie. Ty rzuciłeś już trzy.
A to przepraszam. Myślałem, że zamieniliśmy po prostu miejscami te części.
Ale możemy tak zrobić chyba. No, tak, uznam, że tak. No. Okay. Aczkolwiek nie jest to takie bardzo...
Pewne. Oczywiste.
Oczywiste, no.
No i ja tu teraz wrzucam Ostatniego Jedi.
No już nie pogadamy tutaj, no.
Bo to nie jest... To jest dobry film, ale to nie są jakieś specjalnie dobre Gwiezdne Wojny. One się tam w środeczku, ale nadal z tyłu ustawiają.
Kurczę, no to jest dobry film. Mi się podobają Gwiezdne Wojny w takim wydaniu. Mm-hmm. Mi się podobają, naprawdę. W sensie, no było trochę niepotrzebnych rzeczy. Nie będą na szczycie, ale...
Oglądałem ostatnio znowu trochę tak, jak leciało w telewizji. Mhm. I powiem ci, że jak jeszcze za pierwszym razem, to tak mnie ciągnęła przez ten film, ciągnęła mnie przez ten film, to na wrażenie, no dobra, co wydarzy się dalej? To teraz już po prostu, jak widziałem, co się dzieje dalej, to miałem takie, dobra, już przeskoczcie ten cały segment, nie chce mi się tego oglądać w ogóle.
Nie oglądałem tego drugi raz i domyślam się, że może tak trochę być. Ale chyba nie wstawię tutaj Ostatniego Jedi, tylko wstawię jednak, wow, nie wiem. Na przykład no, Nowa Nadzieja, to nie jest świetny film.
To jest arcydzieło, zgłaszam przeciw formalny.
Tak? Mhm. Ja nie wiem. No i takie rankingi są o kant do kotłuc, no bo jak ja je oceniam, na podstawie czego, no? Gdybyś mieli ranking Uszereguj Gwiezdne Wojny od 1 do tam ile no ich nie, jest, no, na podstawie tego elementu jakiegoś, który ci się w nich najbardziej
no,
podoba.
No nie, no dobra, no to tak jak ci się coś podoba. Mógłbym je ułożyć
w trierach takich, wiesz.
Trierach?
Tak.
Larsach? Nie, bardziej wiesz, myślę o tym, które uważasz za najlepsze podług tego, jak...
Podług tego.
Sprzyjają, jaką sprawiają ci przyjemność. Ja myślę, że sprawianie przyjemności się też miesza z jakością filmową.
Nie zawsze. Czwórka tu będzie.
Dobra, okej. No ja definitywnie ósemka. Ja teraz mam problem, teraz mi się zaczynają schody mocne.
Teraz nie, ja pomieszałem wszystko chyba. Ja nie wiem, od góry powinniśmy to byli robić, ja nie wiem.
Możemy pójść od góry.
Nie, bo już jesteśmy w połowie od dołu.
No dobra, no to co dalej? Zostały ci piątka?
Nie, wiesz co, tam była trójka, a nie czwórka.
Trójkę, Zemstę Sithów. No,
trójkę wybierz, panie.
Trójkę wybierz, panie. Czyli zostały ci ósemka, siódemka, piątka...
I czwórka.
I czwórka. No dobra, mi zostało... No to ja tutaj wrzucam w takim razie... O Jezu, ale to musi być pasjonujące dla słuchacza. Będziesz musiał to przyciąć.
Może nie róbmy już tak. To rzeczywiście się dłuży za mocno.
No to dojdźmy teraz szybko poza anteną i rzućmy.
Która sprawia największą przyjemność?
No, piątka dla mnie jest najlepszą tak? częścią.
Najlepszą filmowo pewnie tak.
Piątka, potem siódemka.
Okej.
Okay. Potem czwórka, potem trójka. Tak bym swoje top
postawił. Ja top, nie top będę ustawił. Się tego podejmował. Obraziłem się na top. Nie, to jest niemożliwe.
Bardzo lubię wprawiać Kamila w dyskomfort czymś takim, bo z jednej strony to jest człowiek, który się takimi rzeczami kompletnie nie przejmuje, ale z drugiej strony, kiedy przychodzi mu samemu coś takiego zrobić, to po prostu wpada w jakieś...
No bo weź, no co? Jak mam porównywać Ostatniego Jedi z... No z czymś innym. No,
kreatywnie musisz do tego podejść. No w tym momencie, no to wiesz, no to tylko tobie świadczy.
No tak. Nie.
No a skoro mówiliśmy o Marvelu, no to Disney teraz jest rządzi i Marvelem, i Gwiezdnymi Wojnami.
Czy czeka nas jakiś crossover?
Ale to by było, no to by było coś.
To by było coś, nie?
To by było coś. Bo w pewnym momencie w polityce Marvela, kiedy wydawali komiksy, było tak, że nawet jeśli mieli jakieś... teoretycznie kompletnie niezwiązane komiksy, to i tak potrafił się pojawić jakiś superbohater. Nie wiem, do jakiego stopnia to były chwyty reklamowe. Wiesz, no nie żyłem w tamtych czasach, żeby wiedzieć, czy reklamowali tym, że o, w najnowszym zeszycie, nie wiem, oficera Grampa będzie Spider-Man.
Wow.
lecisz wtedy i kupujesz. Nie?
Ja sobie wyobrażam, że na przykład w następnej części Avengersów pojawią się na przykład C-3PO i R2-D2 z jakiegoś powodu gdzieś w kosmosie. Nie? To łatwo sobie to wyobrazić całkiem.
Nawet wiesz, nawet jakiś taki ładny easter egg, ale no tak, taki bardziej wyraźny,
taki,
nie?
No, że taki zaznaczony rzeczywiście, nie?
W Star Treku się pojawia R2-D2.
Tak?
W tym nowszym J.J. Abramsa, jak zostaje przestrzelony kokpit i wylatują różne rzeczy ze statku, to taki R2-D2 tam w tle też wylatuje.
Wow, ale fani Star Treka musieli być wkurzeni, jak to widzieli, co?
No, nie wiem właśnie. Jeszcze taki bif.
Ja nie wiem, ja kompletnie
Zastanawiam. Kiedyś no to było, wiesz, no to ludzie potrafili się zabijać na ulicach. Jakby procentaż brutalnych zbrodni w Arizonie podwyższony tylko przez to. Ale nie, chyba dzisiaj już ludzie sobie dali spokój.
Ale
już
nie jest tak, że fani Star Treka myślą sobie, że to jest trochę bardziej elitarne, że w ogóle Gwiezdne Wojny, jakie to jest normickie.
Myślę, że po remake'ach J.J. Abramsa, które zbliżyły Star Treka do tego z powrotem mainstreamu science fiction, to już nie mają tej przestrzeni specjalnie.
Tak, no ale ci hardkorowi, którzy uważają wtedy, że te remake'i Abramsa też są normickie.
No
są
to na pewno, bank, oczywiście, ale ja naprawdę bardzo lubię. Ja nigdy nie byłem fanem Star Treka, nigdy nie pociągało mnie to uniwersum. Siadłem raz do tych Abramsowych, obejrzałem dwa z trzech i miałem wow! Star Trek jest fajny, ja chcę oglądać, jeszcze.
Nie, ja nie widziałem nigdy Star Treka żadnego, tylko dema widziałem Star Treka, innych nie widziałem.
Star Treki przerobione. Chciałbym teraz rzucić jakimś tekstem, ale wiem, że czegokolwiek nie zrobię, to i tak nie będzie oddawało wspaniałości Star Treka. Dobra, zaczynamy. Pierwszy, powiedzieliśmy, że wprowadzimy takie segmenty, jakieś kluczowe rzeczy, musimy je wrzucić. Przedstawiamy wam po raz pierwszy w historii pierwszą edycję magiokinowego Hall of Fame.
Wow!
Dobra, sytuacja wygląda tak. Każdy z nas będzie rzucał propozycję jakiejś rzeczy związanej z filmami i z kinem, a może być i w sumie też niezwiązane, ale jeśli się to wystarczy
kreatywnie. Myślałem, że inaczej do tego podejdziemy.
Kreatywnie.
Że będą to rzeczy bardziej związane z kinem, ale z magią kina bardziej. W sensie z nami bardziej, w sensie na przykład ze mną związane.
Aha, no jakby zobaczymy. Myślę, że będziemy mieli tutaj wolność. I każdy z nas będzie dawał taką propozycję i ją troszeczkę uzasadniał, a potem wy, drodzy słuchacze, na naszym fanpage'u facebookowym będziecie wybierać w ankiecie, co trafi do naszego wspaniałego Hall of Fame. W jaki sposób ono będzie reprezentowane, nie mam pojęcia. Nie wiem, będę sobie spisywał.
Czy zobaczymy, tym, no, czy jakoś graficznie to na pewno nie omieszkamy tego.
Dobrze,
jakoś.
Ale skoro masz pomysł, Kamil, co jest pierwszą
właśnie nie wiem, czy mam pomysł, bo ja się
nominacją.
Zastanawiałem, jak ty do tego podejdziesz i chciałem to trochę skontrować, bo nie wiedziałem, czy iść troszeczkę w stronę takiego bardziej klasycznego Hall of Fame, czy kompletnie odlecieć.
Ja myślałem, że wiesz, pierwsze dwa, trzy Hall of Fame będą raczej takie troszeczkę bardziej takie grzeczne.
To rzuć pierwszy, swoją nominację.
Okej, taki pierwszy Hall of Fame. Skoro właśnie jesteśmy na filmach Marvela i ja jestem taki tutaj, tacy pozytywni dzisiaj i tak dalej, to ja chciałem nominować postać Korga z filmu Thor Ragnarok, którego gra Taika Waititi, czyli reżyser całego filmu, który postanowił bazować postać kosmity, którego spotyka główna postać Thor w więzieniu, na bramkarzach polinezyjskich klubów nocnych. I jest po prostu mega śmieszny i mnie bawił i bardzo pana Taika Waititi szanuję. I chciałem, żeby skoro jesteśmy już przy tych marvelowskich, no to chciałem to wrzucić.
Wiesz co, myślałem, że skoro mówisz, że do tych pierwszych klas Hall of Fame podejdziemy tak rzeczywiście fundamentalnie, to rzeczywiście postaci i rzeczy...
Obywatel Kane!
Postaci i rzeczy, które są dla magii kina istotne naprawdę i które zbudowały naszą historię tutaj. Ja myślę, że pierwsza klasa Hall of Fame nie może się obejść absolutnie bez wybitnego twórcy,
już wiem,
aktora, reżysera, scenarzysty, przede wszystkim filantropa, Adama Sandlera.
Jakby już wiadomo, kto będzie
moja
pierwszym
nominacja
indukti.
Do pierwszej klasy Hall of Fame magii kina to Adam Sandler za wybitne, powtarzam, wybitne osiągnięcia i wkład w audycję magii kina. Gdyby nie on, to nas by tutaj nie było prawdopodobnie.
No jakby do tego jeszcze ma 49. miejsce na liście aktorów, których filmy zarabiają najlepiej.
Ja
no
myślę,
nie
że
byłoby.
Nie trzeba nic dodawać w tej kwestii.
No i jakby czuję się pokonany, jakby przygotowałeś się, jakby postanowiłeś z grubej rury podejść do tego. O nie, powinienem też był. Ale się nauczę na przyszłość, może jakoś lepiej będę wybierał. Albo wymyślę coś, co ty byś mógł podać jako swoje, jako swój pomysł i ja go wykorzystam, żeby zrobić ci na złość. Więc... Z jednej strony mamy postać Korga, granego przez Taika Waititi, a z drugiej strony mamy pana Adama Sandlera. Głosujcie na naszym fanpage'u, Magia Kina.
A po jednej nominacji Morse. Tylko?
Chyba możemy wstępnie po jednej nominacji.
Wow, ale to się będzie ciągnąć w takim razie.
No a to po ile byś chciał?
Nie, dużo.
A masz dużo?
Słuchaj, mogę mieć w każdej chwili.
Nie, no ja zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest taki wstępny, ładny, prosty... No właśnie już użyłem wstępny, więc ciężko, żebym użył słowa wstęp, ale niechaj tak będzie. Wstęp do tegoż segmentu i teraz mamy drugi, który się będzie ciągnął też w przyszłości, który nazywa się...
To króciutki ten segment z Hall of Fame będzie wtedy taki, tylko wzmiankowy.
Trochę tak, ale już i tak bym zajął trochę.
No dobrze.
Mamy trzy minuty.
Okej.
No miałeś powiedzieć, jak się nazywa nasz następny segment.
Nasz następny segment nazywa się... Powinni nam zamontować werble. Ej, powinni zrobić taki film.
Myślałem, teraz, że uderzysz jeszcze ręką.
Ej, powinni zrobić taki film. Nagram już kilka razy. Ukulele powinni nam tutaj wstawić.
A takie, ale takie głupie, takie ukulele, tak. Takie bashing.
Nie, free royalty music, w sensie YouTube'owe takie, tylko takie na porządnie w struny ukulele, jako taki jingle.
Powinniśmy mieć ukulele, to by nam trochę pomogło.
No nie od dzisiaj.
Nie posiadam.
Nie od dzisiaj petycje piszemy w tej sprawie do zarządu.
Dobrze, już się panowuje. Masz pomysł, jaki film?
Chyba już tak.
Okej, słucham.
Powinni zrobić film o magii kina, gdzie dwóch młodych, obiecujących radiowców prowadzi swoją audycję radiową i w pewnym momencie mówią coś tak głupiego na antenie, ale tak głupiego i kontrowersyjnego, że jakiś przełożony postanawia ich wyrzucić na zbity pysk. Wtedy mielibyśmy historię jednego, któremu się jakoś tam powiodło później i zdobył majątek i fortunę, a drugi by gdzieś tam żył na ulicy i gadał sam do siebie, prowadząc sam ze sobą wyimaginowaną audycję radiową. I to byłoby przeplecione jakimiś jak to się nazywa, słowo mi uciekło, wstawki z przyszłości.
Kto będzie nas grał?
Nie wiem, wiem, że ciebie, Jack Black.
Nie, mnie, Jack Black? Nie Seth Rogen?
Nie.
Nie? Okej, mnie będzie grał Jack Black, ale fajnie. A no, ciebie może wtedy Kyle Gass zagrać. Niech będzie
rzecz
całe Tenacious D.
Kyle kto?
Kyle Gass. Jakby to jesteśmy my w przyszłości, skoro już no, dla mnie bierzesz 50-paroletniego typa.
Myślałem, że wziąłeś kogoś... O tak, to mogę być ja. Ej, on to nawet ma sens.
No właśnie. Jak już będziemy, tylko że młodych obiecujących będą grać, tak?
No, to będzie właśnie zabawne, bo to będzie komedia, dramat.
A, rozumiem. No i mi się taka opcja bardzo podoba. Mi nie zostało wiele czasu, więc ja mogę tylko powiedzieć, że powinni zrobić taki film, biografię Stana Lee, którego gra Taika Waititi. Nie wiem, czy go widziałeś, ale jak on wygląda. Wygląda podobnie jak Stan Lee za młodu, kiedy ma odpowiedni wąs, a w tym momencie Taika zajmuje się graniem Hitlera w filmie Jojo Rabbit.
Nie on wiem, zajmuje czy... się graniem Hitlera?
Tak. Nie wiem, czy widziałeś, o co chodzi w filmie Jojo Rabbit.
Nie, chyba nie.
No, Jojo Rabbit to jest film osadzony w takich no, mocno propagandowych Niemczech. I jest młody chłopiec, który jest bohaterem filmu, który bardzo kocha Hitlera.
A, opowiadałeś.
Wyimaginowanego, wyimaginowanego Hitlera, którego gra Taika Waititi. I się okazuje, że jego matka, którą bodajże gra Scarlett Johansson, chowa żydowskiego chłopca w ich domu. Mhm. I ja się nie hajpuję na filmy, ale to jest coś, co ja chcę zobaczyć. No. Jaką to burzę wywoła.
To może
Więc
być
ja chcę
dobre.
Też, żeby on zagrał Stan Lee, bo on będzie mógł. On będzie mógł wszystko.
Lars von Trier popatrzy na to i myśli sobie: kurczę, dlaczego?
No to nie wpadłem. Dziękujemy wam bardzo za spędzoną z nami godzinkę z muzyką i gadaniną. Żegnamy się bardzo serdecznie z uśmiechem i puszczeniem oczka. Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
On nie puszcza oczu, on jest zamknął w takim bardzo takim geście politowania. Trzymajcie się. Cześć.
Kina.